Temat mojego kazania dzisiejszy może wydawać się dziwny, ale mam nadzieję, że jak dotrę do końca, to wam się ta dziwność jakoś uporządkuje. Mianowicie zatytułowałem moje kazanie Kontrowersyjna służba Jezusa. Więc chciałbym dzisiaj mówić o pewnych kontrowersjach w życiu Jezusa, w Jego służbie, w Jego nauczaniu, w Jego czynach, w Jego działaniu. Może postawię kilka retorycznych pytań, nie oczekuję odpowiedzi, ale myślę, że te pytania nam pomogą później w toku kazania. Może będą dla nas jakimś wyznacznikiem, będą nam pomagać, będą nas prowadzić. Czy jak myślicie, tak dla samych siebie, czy Jezus był kontrowersyjną osobą, postacią w czasach, w których żył? Czy Jezus wywoływał swoją służbą liczne dyskusje, emocje, niepokoje, nawet zgorszenia? A drugie pytanie, czy dalsze, jak gdyby grupa pytań, czy gdyby Jezus dzisiaj pojawił się na tej ziemi, pośród nas, pośród narodu polskiego na przykład, czy Jego życie, Jego służba byłaby kontrowersyjna? Ale pomyślmy sobie jeszcze teraz może takie, nie powiem kij w mrowisko, ale no może jest to kij w mrowisko, gdyby Jezus przyszedł do naszego zboru. Oczywiście jest to całkowicie hipotetyczna teza, w sensie takim dosłownym, w ciele, gdyby stanął pośród nas i zaczął nam usługiwać, czy jego służba mogłaby być dla nas kontrowersyjna? Czy dopuszczamy w ogóle coś takiego? No nie, no gdyby Jezus przyszedł, to od Jezusa to my przyjmujemy wszystko, tak? Spróbujmy przyglądnąć się pewnym wydarzeniom, pewnym sposobom usługiwania Jezusa i spróbujmy to skonfrontować z naszym sposobem myślenia. Tak? Spróbujmy to zmierzyć się z tym, z naszym sposobem widzenia pewnych rzeczy i naszym sposobem myślenia na pewien temat. A więc zacznę od czegoś, co jest takie bardzo, można powiedzieć, łagodne, jak od nauczania. Nauczania Jezusa. A więc Jezus za kazalnicą, dobrze? Jezus za kazalnicą, Jezus teraz prowadzi nauczanie, przemawia do ludzi, naucza. I pierwsze stwierdzenie będzie pochodzić z kazania na górze i tych stwierdzeń jest kilka. Może zacznę od Mateusz 5:21. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. I pozwólcie, że spróbujemy zastanowić się, jak takie stwierdzenie mogło być odbierane przez słuchaczy, do których Pan Jezus przemawiał. Słyszeliście, iż powiedziano, i tutaj jest odniesienie do drugiej księgi Mojżeszowej, rozdział 20, werset 17, przykazanie siódme, nie będziesz zabijał. Do tego jest odniesienie. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz zabijał. I następnie Jezus wypowiada takie słowa, a ja wam powiadam. Więc Tora, Boże Słowo mówi, nie będziesz zabijał, a przychodzi kaznodzieja, bo musimy też zobaczyć, w jakim my miejscu jesteśmy. My dzisiaj wiemy, że Jezus jest Synem Bożym. My dzisiaj wiemy, że Jezus umarł i zmartwychwstał. My dzisiaj, dla nas to jest wszystko oczywiste, więc nam o wiele łatwiej jest przyjmować rzeczy od Jezusa z tej pozycji, ale przecież Pan Jezus to wypowiada przed swoją śmiercią, przed swoim zmartwychwstaniem i dla ludzi, do których mówi, jest człowiekiem, jest nauczycielem, co najwyżej rabinem. Dla wielu słuchaczy jest co najwyżej nauczycielem. I teraz wypowiada takie stwierdzenie, słyszeliście, iż powiedziano, i jest to odniesienie do Bożego Słowa, a ja wam powiadam, pomyślmy, co się może dziać w umysłach ludzi, którzy takie stwierdzenie słyszą. Słuchajcie, pomyślmy teraz o, ja biorę to na siebie, że staję za kazalnicą w któregoś dnia i wypowiadam do was takie słowa. Czytaliście, że w piśmie jest napisane, będziesz, odpuszczajcie winy, bo musimy odpuszczać, ale ja wam powiadam. Jeśli ktoś jest dla ciebie szczególnie przykry, to możesz mu tak trochę zatrzymać tą winę i odpuścić, jak bardzo cię będzie prosił. Na przykład, tak? Zobaczmy, jaka jest formuła wypowiedzi. Słyszeliście, iż powiedziano, a ja wam powiadam. Już taka formuła, a odniesienie do Bożego Słowa, ewidentne odniesienie do Bożego Słowa, sprawia, że słuchacze co robią? Tak, szukają kamieni, podpowiada brat Andrzej. Że słuchacze się jeżą. Że ich spina. Rozumiemy to? To nie jest takie łatwe i proste do przyjęcia takie stwierdzenie. Dla słuchaczy, którzy widzą nauczyciela tylko w Jezusie. To nie jest tylko stwierdzenie kontrowersyjne, bym powiedział, ale to jest stwierdzenie wręcz ocierające się o bluźnierstwo dla wielu. Tak? Dlatego często zdarzało się, że Jezus musiał się oddalać od miejsca, gdzie nauczał, bo szukano kamieni, czy gdzieś, dobrze, że tu nie ma kamieni, bo posadzka jest akurat taka, że nie ma. Szukano kamieni, żeby po prostu nie mogli znieść tych słów, tej formy wypowiedzi. Ale chciałbym na jedną rzecz wam zwrócić ważną uwagę, że słuchacze, którzy przyjęli taką postawę, że usłyszeli tylko tyle, słyszeliście, iż powiedziano, ale ja wam powiadam i się zagotowało w nich pod tym czymś takim, nie usłyszeli tego, co Jezus miał do powiedzenia. Tak? Nie usłyszeli istoty sprawy. Bo gdyby z łagodnością pozwolili i wsłuchali się dalej w słowa Jezusa, to by zrozumieli, że Jezus nie mówi wcale przeciwko prawu i przeciwko zakonowi. Tak? Ale czasami formuła była taka, że ona to stwierdzenie powodowało, że już się coś mogło dziać w człowieku i już mógł po prostu być zablokowany na przyjęcie tego, co dalej płynęło. Bo przecież gdy to stwierdzenie jakoś z łagodnością przyjmiemy, gdy słuchacze z łagodnością przyjęli to stwierdzenie, to musieliby przecież dojść do przekonania, że Pan Jezus wcale nie mówi przeciwko prawu, lecz pogłębia zrozumienie prawa, wyjaśnia jego istotę. Jak gdyby posuwa się głębiej w zrozumieniu. Mówi w tym samym duchu, tylko w innym, jeszcze bardziej sięga do istoty, do głębi sprawy. Ale sama formuła, samo wypowiedzenie, jak gdyby zaczęcie jest bardzo kontrowersyjne. I może wzbudzać i wzbudzało na pewno u słuchaczy mieszane uczucie. Więc może taka krótka lekcja i krótka nauka dla nas. Jeśli słyszymy jakieś zdanie, które brzmi kontrowersyjnie, to jeszcze nie zamykajmy swego umysłu. Tak? Pozwólmy wypowiedzieć się do końca. Wysłuchajmy do końca, bo być może to jest tylko nasze tymczasowe, wycięte z kontekstu zrozumienie, a później wyjaśnienie dopiero da nam obraz rzeczy, tak? Da nam szerszy obraz rzeczy i dopiero wtedy zobaczymy pewną sprawę inaczej. Jeśli uchwycimy się jednego zdania, a często się tak zdarza, gdyby ktoś poszatkował moje kazania i powycinał moje poszczególne wypowiedzi, powyrywał je z kontekstu całości, to mógłbym być nazwany heretykiem. Bo jeżeli powyrzucamy pewne wypowiedzi z szerszego kontekstu, to one mogą brzmieć bardzo dziwnie i bardzo po prostu nieprzyjaźnie wręcz. Więc tutaj w przypadku Jezusa, mimo tego, że były takie, taki wstęp był bardzo trudny i kontrowersyjny dla słuchaczy, w sumie istota całej wypowiedzi była jak najbardziej prawidłowa i jak najbardziej głęboka. Ale absolutnie Pan Jezus w swojej wypowiedzi był osobą kontrowersyjną. A teraz przejdźmy do drugiej wypowiedzi, Mateusz 15 rozdział. Mateusz rozdział 15, wersety od 10 do 12. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im, słuchajcie i zrozumiejcie, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego, wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? Pan Jezus wypowiada się, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, ale to, co wychodzi z ust, to kala człowieka. Jak to słowo ocenić w kontekście prawa, w kontekście zakonu? To przejdźmy do trzeciej Mojżeszowej, tak? Trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 11. I tam mamy cały rozdział, spis zwierząt czystych i nieczystych. Mamy cały spis. zwierząt, które wolno było, pokarmów, które było wolno spożywać, których nie było wolno spożywać. Rozdział, werset 43, podsumowanie tej całej listy jest takie. Nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza, który pełza, i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie staniecie się nieczystymi, albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym, uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi. A więc żadnym nieczystym pokarmem nie zanieczyszczajcie się, bo ja jestem święty. I teraz uczeni w piśmie mają te słowa wyryte w swoim umyśle i wiedzą, że jeśli spożywają rzeczy, które są nieczyste, przez to stają się nieczyści. A Pan Jezus im mówi, nie to kala człowieka, co wchodzi do ust, tylko co z ust wychodzi. Jak można przyjąć takie nauczanie? Jak można zareagować na takie słowa? Czy one są takie bardzo lekkie do przyjęcia dla tych, którzy bardzo tak ściśle i literalnie rozumieją prawo, rozumieją zakon? Czy to nie jest wypowiedź kontrowersyjna? Przecież czytamy tutaj bardzo wyraźnie, że faryzeusze, słysząc to słowo, co zrobili, zgorszyli się, powiedzieli, słuchajcie, nie ma co w ogóle słuchać tego człowieka. Przecież on wyraźnie mówi przeciwko temu, co jest napisane w prawie. Daje nam zupełnie błędne zrozumienie, przecież prawo mówi zupełnie coś innego. Ta wypowiedź była super kontrowersyjna. Ta wypowiedź Jezusa. I dla wielu ludzi, nie wiem, w ich umysłu się, można powiedzieć, gotowały, kiedy słyszeli takie wypowiedzi. A pójdźmy dalej. Już w zeszłą niedzielę cytowałem ten fragment z Ewangelii Jana, 6 rozdziału. Ewangelia Jana, 6 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi o swoim ciele i o swojej krwi. Tak? Gdy Pan Jezus mówi o ciele i o swojej krwi. Ewangelia Jana, rozdział 6, wersety 53-56. I czytamy, na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, ja w nim. I dowiadujemy się, że wielu, słysząc tę mowę, zgorszyli się i już za nim więcej nie chodzili. To nie tylko, że te słowa były trudne i gorszące dla ludzi, którzy słyszeli. One są kontrowersyjne dla nas dzisiaj. One są trudne dla nas dzisiaj do przyjęcia. My dzisiaj mamy problem z tym tekstem. Mimo tego, że wiemy, że Jezus był Synem Bożym, że jest Synem Bożym, że umarł, że zmartwychwstał, że mamy całe Pismo, że mamy Ducha Świętego, to do dzisiaj te słowa wzbudzają rozliczne emocje i rozliczne kontrowersje. A więc, drodzy, musimy zobaczyć, że słowa Jezusa, wypowiedzi Jezusa dla pokolenia tamtego czasu, dla pokolenia, w którym żył, brzmiały rewolucyjnie, kontrowersyjnie, wzbudzały wiele emocji, wzbudzały wiele niezrozumienia. Wielu ludzi nie chciało tego słuchać i wcale to nie wynikało z tego, że byli zupełnie, nie wiem, zamknięci, zablokowani, ale byli uformowani przez pewien sposób myślenia i rozumienia słowa. Tak? Oni byli uformowani, mieli pewne swoje zrozumienie słowa, więc nie wcale nie było łatwo się przebić z tymi wypowiedziami. One wcale nie znajdowały takiego łatwego przystępu. A przecież zdarzało się nawet, że sami uczniowie byli zdezorientowani. Sami uczniowie w ogóle nie wiedzieli, co zrobić z tą wypowiedzią, czy zrobić, co zrobić z tym nauczaniem. Ich natomiast trzymała to przekonanie, że to jest Syn Boży, że to jest Mesjasz, więc trzymali się Go mimo tego, że nie wszystko rozumieli. A więc podsumowując, wypowiedzi Jezusa, wiele wypowiedzi Jezusa było bardzo kontrowersyjnych. Wydawałoby się, kiedy byśmy je przyłożyli, że one nijak pasują do prawa, do zakonu. Czasami wydawałoby się, że naruszają to prawo, w ogóle zupełnie inaczej je wyjaśniają. Ale istotą podejścia jest to, aby dać możliwość, żeby wszystko wybrzmiało. Z otwartym sercem, z otwartym umysłem. Ja nie mówię o naiwności, ja nie mówię o ignorancji, ale mówię o tym, żeby to wybrzmiało, żebyśmy mieli obraz rzeczy, a nie wycinek, czy wyrwane zdanie, czy wyrwaną myśl. Wyrwane zdanie, wyrwana myśl zawsze będzie czymś, co jest niepełne, a w konsekwencji może być nieprawdziwe. Więc pierwsza rzecz, jeśli chodzi o życie Jezusa. Teraz przyglądnijmy się służbie Jezusa, Jego czynom, usługiwaniu, Jego dziełom, które czynił. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 40. Łukasz, 4 rozdział, werset 40. Mamy taką krótką wzmiankę o służbie Jezusa. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego, On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. To lubię. Taka służba, lubię taką służbę. Ta służba mi jak najbardziej odpowiada. Taka służba jest dla mnie super do zaakceptowania. Są chorzy, Pan Jezus podchodzi, nakłada na każdego ręce, chorzy wstają, są uzdrawiani, ślepi widzą, głusi słyszą. Ja bym powiedział, to jest ten rodzaj usługiwania, Panie Jezu, który jest całkowicie dla mnie do przyjęcia. Chciałem, aby Twoja służba w ten sposób przebiegała zawsze, stale, żeby tak wyglądało nabożeństwo, na którym modlimy się o chorych. Ty podchodzisz, wszyscy sobie spokojnie siedzą. Ale może przeczytajmy werset dalej, 41. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły, Ty jesteś Synem Bożym. On gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, iż On jest Chrystusem. I okazuje się, że to nabożeństwo uzdrowieńcze wcale nie było takie uporządkowane. Wcale nie było takie, bym powiedział, bezkontrowersyjne. Dowiadujemy się, że z wielkim krzykiem wychodziły demony, a jak wychodzą demony, to też dzieją się dziwne rzeczy. To też dzieją się dziwne manifestacje, dzieją się dziwne zachowania. Pamiętam taką sytuację na pewnym obozie młodzieżowym, kiedy kaznodzieja wygłosił kazanie, później było zaproszenie do modlitwy o chrzest Duchem Świętym. A my wiemy, że chrzest Duchem Świętym jest dla dzieci Bożych, tak? Dla ludzi, którzy znają Pana, przyjęli Pana, są zbawieni. I grupa młodzieży, duża grupa młodzieży podchodziła do przodu. I gdy zbliżali się do sceny, gdy już było przygotowanie do tego, żeby się modlić z tą młodzieżą, nagle jedna z dziewczyn wydała taki krzyk jak z piekła pochodzący. Przeraźliwy wrzask, który spowodował, że wokół niej wszyscy się odskoczyli przynajmniej na metr, na dwa. Dziewczyna upadła na ziemię, zaczęła się wić jak wąż między nogami, nie można byłoby nawet ją złapać. Nagle później wstała i uciekła. Całe totalne zamieszanie. Po nabożeństwie jest. Po nabożeństwie. Koniec modlitwy o chrzest Duchem Świętym, młodzież rozdygotana. Gdzieś tam potworzyły się grupki, zaczęli rozmawiać, co się dzieje. Trzeba było z nimi rozmawiać, trzeba było im poświęcać czas. Nie modlić się o chrzest Duchem Świętym, tylko z nimi się modlić, żeby Bóg dał im pokój i zrozumienie. I zupełnie nagle nabożeństwo, które miało być poprowadzone w jakimś konkretnym kierunku, nagle zostało zrewolucjonizowane i stało się zupełnie coś innego. Takie rzeczy mogą mieć miejsce. I musimy wiedzieć, że mogą mieć miejsce takie rzeczy. Że nie wszystko, co sobie zaplanujemy i nie wszystko, co byśmy chcieli, aby funkcjonowało w taki sposób super, tak jak na początku czytałem, że Pan Jezus przychodzi, kładzie ręce, chorzy są uzdrawiani, że to zawsze tak musi być. Czasami zachowania ludzi są dziwne. Zachowania ludzi. Poprzez swoje emocje, poprzez swoją wrażliwość, poprzez swoją czasami niedojrzałość emocjonalną bardzo różnie się mogą zachowywać. I to jest już jak gdyby sprawa psychiki danego człowieka i konstrukcji danego człowieka. Idziemy dalej, jeżeli chodzi o służbę Jezusa, więc mamy takie wprowadzenie do służby Jezusa. Teraz jest Mateusza, rozdział 8, wersety 28-32. Pan Jezus idzie do Gadaru. Mateusz, 8 rozdział, werset 28-32. Czytam 28-32, musimy znaleźć. A gdy przybył na drugą stronę do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. I poczęli krzyczeć tymi słowy, cóż mamy z Tobą, Synu Boży, przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal od nich była wielka trzoda pasących się świń. Wtedy go demony prosiły, mówiąc, jeśli nas wypędzasz, to posil nas te świnie, w tę trzodę świń. I rzekł im, idźcie, a one wyszedły, weszły w świnie i oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęli w wodach. I zginęła w wodach trzoda. A pasterze uciekli i poszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko, także i to, co się stało z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy Go, prosili, aby odszedł z ich krainy. Gadar to taka rejon, gdzie mieszkali poganie, a więc zajmowali się hodowlą, więc hodowali świnie przez to, że byli poganie, Żydzi, rozumiemy, nie hodowali tego rodzaju zwierząt. I Pan Jezus przyszedł do tego, przypłynął do tej krainy i tam spotkał ludzi, czy spotkał dwóch ludzi, którzy byli zniewoleni, opętani przez demony. I teraz ci ludzie zaczęli krzyczeć i mamy taką rozmowę, mamy taką scenę, kiedy demony zwracają się do Pana Jezusa w ten sposób. Jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń. I Pan Jezus mówi na to, idźcie. I gdyby ktoś chciał się przyczepić, to by powiedział, że Pan Jezus zrobił to, co mu powiedziały demony. Przeczytajmy uważnie ten tekst. Jeśli nas wypędzasz, to posil nas w tę trzodę świń. A Pan Jezus powiedział, idźcie. Więc jeżeli byśmy chcieli być, jak powiedział, tacy literalni, to byśmy powiedzieli, Pan Jezus tutaj zrobił to, co mu kazały demony. A przecież On miał pełnić wolę Ojca. A więc pierwsza kontrowersja, jeżeli byśmy chcieli przyczepić, mamy pierwszą kontrowersję w stosunku do życia i do służby Jezusa w tym przypadku. Kolejna rzecz. Wyobraźmy sobie 2000 świń, bo tyle jest tych, było tych świń, mamy opis w innej Ewangelii, że jest podana liczba świń, w jeziorze. Z punktu ekologicznego, bracie Jacku, jak byś to ocenił? Ekologia. 2000 martwych świń nagle w jeziorze, które może stanowiło jakieś źródło ryb dla ludności i tak dalej, i tak dalej. Czy moglibyśmy przyjąć, że jest to takie zupełnie neutralne? Czy nie jest to kontrowersyjne? Jakże my się oburzamy, kiedy mówimy, że Pan Jezus przeklął drzewo figowe i ono uschło? No cóż chciało tego drzewa figowego? Ale zobaczmy, tutaj mamy 2000 świń martwych w jeziorze, które stanowiło źródło życia dla ludzi, którzy tam mieszkali. Więc z punktu ekologicznego to jest epidemia, tak? Grożąca epidemia albo jakieś, w każdym razie niezbyt to jest przyjazne, nazwijmy to, kontrowersyjne to jest. Bo ja bym zdecydowanie wolał, że Pan Jezus w komary puścił te demony. I żeby 2000 komarów na przykład, przynajmniej byłby jakiś z tego, ale też dla ekologów mogliby się okazać, że jest to też stworzenie, też problem, tak? A więc zobaczmy, 2000 świń nagle w jeziorze, z punktu ekologicznego kontrowersyjna sprawa. Taka wypasiona świnia kosztuje około 500 zł. To jest może śmieszne, nie? Bo nie wiem, czy ma być śmieszne, ale jest śmieszne. Taka świnia kosztuje około 500 zł. Razy 2000 to jest 1 milion złotych. Tyle straciła wioska. Niech mi ktoś powie, że to nie jest kontrowersyjne. Niech mi ktoś powie, że ci ludzie byli pełni zachwytu. Z jednej strony mają uwolnionego człowieka, a z drugiej strony mają wielki problem. Mają wielki problem, bo mają 2000 martwych świń z jeziora do wyciągnięcia i jeszcze do tego mają stratę w postaci po prostu trzody, która służyła dla ich potrzeb. To byli poganie i wolno było to jeść. Więc drodzy, jeśli myślimy o służbie Jezusa, to też bądźmy uczciwi. Nie sądźmy z pozoru, ale sądźmy sprawiedliwie. Kolejny przykład służby Jezusa, Marek, 8 rozdział. Ewangelia Marka, rozdział 8. Wersety 22-25. I przybyli do Betsajdy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten, przyjrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. I odesłał go do domu jego, nakazując tylko do wsi nie wchodź. Pan Jezus tutaj się zachował o tyle z taką, bym powiedział, nie wiem, jakoś taką szerszym spojrzeniem, że wyprowadził tego człowieka za wieś. Tak? Czyli nie zrobił tego przy ludziach. Mówiąc inaczej, jakby kaznodzieja dzisiaj podszedł i poprosił braci Andrzeju, chodźmy za te drzwi. Tak? Albo kimś, kto ma po prostu, kto nie widzi, wyprowadzić go tak, żeby nikt nie widział. Ale kiedy go wyprowadził, czytamy o tym, że plunął mu w oczy. I teraz, gdybyśmy usłyszeli o kaznodziei, który plunął komuś w oczy, dla nas ten kaznodzieja jest skończony. Wydawałoby nam się, przecież to jest forma obrazy. To jest jedna z większych form obrażenia człowieka, tak? Plunąć mu w oczy. Gdybyśmy tylko tyle słyszeli, plunął nam mu w oczy. No bo równie tyle mogłoby do nas dotrzeć, tak? Przecież przekaz, który mamy z drugiej ręki, nie zawsze jest przekazem uczciwym, prawdziwym, do końca zgodnym z faktami. On jest pewną interpretacją nieraz faktów, które następują. Plunął człowiekowi w oczy i jeszcze dowiadujemy się, że Pan Jezus tutaj na dwa razy jak gdyby uzdrawia, tak? I myślimy, Pan Jezus na dwa razy? Czy Pan Jezus powinien plunąć w oczy i ten człowiek powinien od razu mieć pełne widzenie, tak? A tutaj zaczął widzieć tylko tak, że ludzie byli jak drzewa. Więc a później dopiero musiał drugi raz jeszcze modlić się o tego człowieka. Ale czy samo zachowanie nie jest kontrowersyjne? To wiecie co, w porównaniu z tym plunięcie na ziemię, zrobienie błota i położenie komuś na oczy, to jest zupełnie spokojnie. No. Ale plunąć komuś w oczy, to wiecie, gdyby kaznodzieja dzisiaj zrobił coś takiego, to nawet myślę, że kiedy człowiekowi by się otworzyły oczy, to wielu i tak miałoby mieszane uczucia. Nawet kiedy by się otworzyły oczy człowieka, to wielu miałoby mieszane uczucia. Czytałem w jednej książce, jak pewien znany ewangelista pchnął wózek nogą, w którym siedziała chora osoba, sparaliżowana osoba i ten wózek spadł ze sceny, z góry. Ciekawe, co byśmy powiedzieli o takim kaznodziei, który podchodzi do człowieka na wózku i pchnął wózek i wózek spadł z podwyższenia. Nie będę wam podawał nazwiska, bo tej osoby. Tylko wiecie, że efektem było tego, że ta osoba wyszła z wózka w własnych siłach? Stanęła sama na nogach. Więc drodzy, to, że pewne rzeczy wyglądają kontrowersyjnie i one wyglądają i są, ja nie mówię, że nie są, są, to jeszcze trzeba szerszą miarę do tego przyłożyć. A szersza miara to jest taka, że trzeba popatrzeć na owoc. Bo służba Jezusa była kontrowersyjna w wielu wymiarach. Także w wymiarze usługiwania ludziom chorym. I to ja tylko przytoczyłem część przykładów, bo tych przykładów w Piśmie Świętym znajdziecie sobie więcej, jeżeli będziecie uważnie czytać. Więcej bardzo trudnych przykładów, które nie do końca są po prostu dla nas do zrozumienia. Ale jak powiedziałem, jest jeszcze szersza miara, którą do tego należy przyłożyć. I teraz już takie moje coś osobistego, radzenie sobie z kontrowersjami. Dobrze? Ja teraz podzielę się z wami rzeczami, które dla mnie są ważne, kiedy sobie radzimy z kontrowersjami, kiedy mamy sobie radzić z kontrowersjami, kiedy musimy zmierzyć się z kontrowersjami, kiedy musimy w jakiś sposób te kontrowersje rozsądzić, kiedy musimy na nie spojrzeć, musimy mieć jakieś takie wnikliwe wejrzenie w to, bo przecież nie chodzi nam o to, żebyśmy mieli taką postawę w życiu, że jak mówi to przysłowie, że wylewamy dziecko z kąpielą, tak? Nie chodzi nam o taką postawę. Chodzi nam o taką postawę, w której staramy się wniknąć w istotę sprawy. W sposób właściwy, mądry i dojrzały spojrzeć na pewne rzeczy. A więc chcę wam powiedzieć się rzeczami, które ja biorę pod uwagę, i wierzę, że one są ważne, kiedy mamy do czynienia z kontrowersjami. Pierwsza dla mnie ważna dziedzina, którą chcę zauważyć, to czy jest głoszona ta Ewangelia. Ta Ewangelia. I tutaj mamy kilka takich wyznaczników, czy jest głoszona ta Ewangelia. Pierwszy wyznacznik jest taki, czy jest mowa o grzechu. Tak? Czy jest mowa o tym, że ludzie są grzesznikami. Czy jest głoszona śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Czy jest głoszona, że zbawienie jest tylko z łaski poprzez krew odkupieńczą Chrystusa. I czy jest głoszone wzywanie człowieka do upamiętania, do zmiany życia, aby się opamiętał przed Bogiem. Dla mnie, jak mówię, nie rozwijam tego szerzej, bo nie mam czasu, to są te wyznaczniki, czy to jest ta Ewangelia, czy mamy do czynienia z tą Ewangelią. A więc to są takie filary, które chcę usłyszeć. Dalej, druga rzecz, nauczanie. Nauczanie, a więc jesteśmy teraz przy nauczaniu, bo nie zawsze mamy do czynienia z ewangelizacją, tak? Nie zawsze mamy do czynienia z przekazem, najprostszym przekazem Ewangelii, ale często mamy do czynienia z przekazem pewnych praw biblijnych. I po pierwsze, chciałbym, żebyśmy jedną rzecz jakoś tak przyjęli, czy spróbowali się zmierzyć z nią w naszych sercach. Nam się wydaje, że nasze zrozumienie Pisma równa się to, co Pismo mówi. Tak nam się wydaje, że tak jest. Moje zrozumienie Pisma równa się to, co Pismo mówi. I w większości przypadków my takie mamy podejście, my tak rozumiemy, tak? Jeżeli mamy takie zrozumienie, to znaczy, że tak Pismo mówi. Ja mam pytanie do nas wszystkich. Czy w ciągu swojego chrześcijaństwa zmieniałeś poglądy? I nagle się okazywało, że po 2 latach już rozumiesz inaczej niż rozumiałeś 2 lata, a 2 lata temu dałbyś sobie rękę obciąć za pewne zrozumienie, którego się trzymałeś, które było dla ciebie święte i nie do podważenia. Wydawało ci się, że to, jak ty rozumiesz, to jest dokładnie to, co Pismo Święte mówi. A więc w nauczaniu po pierwsze trzeba mieć świadomość, że nie zawsze tak jest, że moje zrozumienie równa się w 100% to, co Pismo mówi. Jako przykład chcę wam podać 3 reformatorów. Tak? Reformatorzy mamy Lutra, mamy Kalwina, mamy Zwingliego. Mamy 3 reformatorów i tylko na jedną rzecz spójrzmy. Na kwestię Wieczerzy Pańskiej. Tak? Wszyscy wypowiadali się na temat kwestii Wieczerzy Pańskiej i każdy z nich wypowiadał się w inny sposób. Czyli mamy teraz jedno i to samo pismo. Mamy ludzi, którzy są oddani Bogu, bo myślę, że takie mamy spojrzenie na życie tych reformatorów. I mamy zagadnienie, w którym wszyscy różnią się w spojrzeniu na jedno zagadnienie, na jedną kwestię, mając do dyspozycji to samo pismo. I teraz możemy powiedzieć tak, czy przez to, że Luther miał inne zrozumienie niż Kalwin, to Kalwin nie był bratem dla Lutra? To oni nie byli bracia, bo mieli inne zrozumienie? Jeżeli, kochani, w ramach jednego zboru my na różne kwestie mamy różne spojrzenia, to znaczy, że my nie jesteśmy braćmi? Bo ja rozumiem coś tak, a ktoś inny rozumie trochę inaczej, to znaczy, że to ja jestem tym prawdziwym bratem, tak? A on ma inne zrozumienie, to on nie jest tym prawdziwym bratem. Zrozummy, że nie zawsze tak jest, że moje zrozumienie oznacza dokładnie to, co Pismo Święte naucza. Nie zawsze tak jest. Tak powinno być, to jest optymalne, ale my do tego zmierzamy. Tak my do tego dorastamy, my do tego dochodzimy. To jest pewien proces Bożego działa w naszym życiu. Nieraz wieloletni proces, a po drodze wielokrotnie nam się zmieniają spojrzenia na różne kwestie Pisma Świętego. I poza tym jest jeszcze sprawa dosyć trudna, mianowicie taka, że nie ma, że czasami nawet w ramach jednego tematu nie ma jedności zrozumienia danej sprawy. I teraz odniosę to do kwestii uzdrowienia. Przecież w środowisku ewangelicznie wierzących chrześcijan nie ma na przykład jednego i tylko jednego podejścia do sprawy uzdrowienia. Bo są chrześcijanie, którzy, nie wiem, kurczowo będą się trzymać takiej tezy, że jeżeli mamy się modlić o człowieka chorego, to musimy być pewni, że Bożą wolą jest jego uzdrowienie. Jeżeli Bożą wolą nie jest jego uzdrowienie, to nie powinniśmy się modlić o takiego człowieka. I takie poglądy i gdzieś wynikające z zrozumienia fragmentów Pisma Świętego wynikają. Obok tego w ramach ewangelicznego chrześcijaństwa funkcjonuje inny pogląd, który mówi, że ponieważ Chrystus umarł za nasze choroby, zawsze powinniśmy się modlić o człowieka chorego. bo jest to dzieło dające nam uprawnienie, dające nam możliwość, podstawę do proszenia chorych. A może być równie trzeci pogląd w ramach tego samego tematu, że ponieważ Jezus zapłacił za nasze grzechy tak, jak zapłacił za nasze choroby, to uzdrowienie jest czymś, co należy przyjąć, bo ono się już dokonało na krzyżu. I my nawet nie powinniśmy Boga zbytnio prosić o to uzdrowienie, ale je przyjąć do naszego życia poprzez wiarę. I teraz w ramach ewangelicznego chrześcijaństwa te wszystkie poglądy jedne obok drugich funkcjonują. I wiecie, ja mogę mieć pogląd na przykład środkowy, tak? Ale mam świadomość, że każdy z tych poglądów ma swoją podstawę i swoje argumenty biblijne, bo przecież on się nie wziął z Pana Tadeusza. Albo z jakiegoś innego dzieła. Każdy z nich, tak samo jak problem związany z Wieczerzą Pańską, każdy z nich ma mocne argumenty. Już nie chcę mówić na przykład o sprawach eschatologii czy życia, czy przyszłych. To, że ktoś wierzy tak, a ktoś wierzy tak, przecież to jest całe spektrum. To znaczy, że on nie jest moim bratem? Bo on nie wierzy tak jak ja w tej sprawie? Musimy zrozumieć, że pewne rzeczy muszą się trzymać w ramach Pisma. A moje indywidualne, specyficzne zrozumienie może być właśnie takie. To jest moje zrozumienie. Ale Pismo daje mi troszeczkę szerszy margines zrozumienia. I wiadomo, że należy odrzucić skrajności na przykład tego typu, że jeżeli na przykład choroba jest, to jest choroba od Boga i jeżeli ktoś jest chory, to musi tą chorobę z pokorą przyjąć i nie powinien się w ogóle modlić o swoje uzdrowienie, bo Bóg widocznie chce, żeby był chory. Taki pogląd też funkcjonuje w ramach, może funkcjonować, ale widzimy, że on wychodzi już poza pewną ramę. Może wychodzić w jedną stronę poza ramę, może wychodzić w drugą stronę poza ramę. Tak? I w kwestii z drugiej strony. A więc musimy rozróżnić jedną rzecz. Czy to jest tylko moje zrozumienie, czy to jest coś, co faktycznie już jest zupełnie poza Pismem Świętym. Ale jeżeli dobrze, nie wiem, znamy Pismo Święte, to wiemy o tym, że w pewnych tematach jest margines. Jest ten margines i to tylko kwestia akcentu. Jeżeli ktoś przeakcentuje tu, a ktoś przeakcentuje tu, to może on się jeszcze mieści w ramach Pisma Świętego. I nie znaczy, że już całkowicie wykroczył i całkowicie jest na jakiejś skrajności. A więc, bracia, to jest coś ważnego, żebyśmy rozumieli, że... Bo to wiecie, czemu to służy? To służy temu, że ja słuchając, otwieram moje serce, weryfikuję to z moją wiedzą, ale dopuszczam argumenty. Dopuszczam argumenty biblijne, dopuszczam przekonujące argumenty. Chcę mieć otwarty umysł i chcę powiedzieć, Boże, chcę dopuszczać rzeczy, które jasno i mocno wynikają z Twojego słowa. Bo jeśli po prostu nie robię tego, to się blokuje i Bóg nie ma do mnie dostępu. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, ważną przy zmierzeniu się tak zwanymi kontrowersjami czy z kontrowersyjną usługą, to jest takie ważna rzecz, mianowicie czy osoba usługująca, kaznodzieja, wywyższa Jezusa w swojej usłudze, czy wywyższa siebie. Ważny taki punkt, mający głębokie znaczenie. Wywyższanie siebie, czy wywyższanie Jezusa. I teraz może być taka sytuacja, że my też możemy bardzo tak szybko wyciągnąć wniosek, ten wniosek może być trochę nawet pozorny, na podstawie kilku, wiecie, jakichś tam zachowań czy kilku stwierdzeń. I znów tutaj jest wymagane nieco szersze popatrzenie na to zagadnienie, bo okazuje się, że to nie jest takie proste. I podam wam przykład z Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, rozdział trzeci. Kiedy mamy uzdrowienie człowieka chromego przy świątyni, może nie będę czytał całej tej historii, przeczytam tylko werset czwarty. Piotr i Jan wstępują do świątyni i czytamy, a Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł, spójrz na nas. Mamy pierwsze stwierdzenie, Jan i Piotr przechodzą obok chromego człowieka, ten człowiek chromy, oni chce jałmużnę, a Piotr zwraca się do niego, spójrz na nas. I my byśmy mogli powiedzieć jako ludzie pobożni, że Piotr, tu coś mi pachnie takim nakierowaniem na twoje ego, że Piotr powinien powiedzieć, spójrz na Jezusa, spróbuj dostrzec Jezusa w tym wszystkim. A Piotr mówi, spójrz na mnie. A następnie werset szósty mówi w ten sposób: i rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. Znowu, jeśli wyrwiemy to stwierdzenie, srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję, przy takiej najzwyklejszej, prostszej ocenie może być tak, że Piotr troszeczkę, no trochę chyba przesadził z tym takim spojrzeniem na własną osobę. Ale to tego nie ma. Wiecie, w całokształcie postawy Piotra tego nie ma. Mimo tego, że mówi spójrz na nas, mimo tego, że mówi to, co mam, to ci daję, to wcale nie oznacza, że Piotr, nie wiem, nie wywyższał Jezusa, tylko próbował tego człowieka nakierować na siebie. A więc ocena tego, czy ktoś wywyższa Jezusa, czy próbuje wywyższać siebie, nie może być powierzchowna. Nie może być po prostu powierzchowna, nie może być płytka. Ona musi, nie może się opierać o jakieś pojedyncze jedno czy dwa stwierdzenia. Ona musi być czymś głębszym. Musi być zobaczeniem całości sprawy. Musi być wniknięciem tak naprawdę. Usłyszeniem wielu innych też rzeczy. Dopiero na podstawie całości możemy dopiero wydać jakiś osąd. Kolejna rzecz, która jest ważna, jeśli mówimy o kontrowersjach i kontrowersyjnym usługiwaniu, dla mnie to jest traktowanie z szacunkiem ludzi, którym się usługuje. To jest kolejna rzecz ważna, traktowanie z szacunkiem ludzi, którym się usługuje. Ja to nazywam w ten sposób, że ludzie, którym się usługuje, nie mogą być trampoliną do tego, żeby dana osoba wybiła się na kimś. Tak? Nie może być to w ten sposób funkcjonować, że ta osoba jest traktowana instrumentalnie, której usługuje, po to, żebym tak naprawdę ja został zobaczony, zauważony w takiej usłudze. Ludzie, którym się usługuje, muszą być traktowani z szacunkiem. I w czym ten szacunek? Ten szacunek jest widoczny na wiele sposobów, może być widoczny. Na sposobie rozmowy z tymi ludźmi, na sposobie modlitwy o tych ludzi, na sposobie, nie wiem, jak gdyby kontynuowania modlitwy. Bo jeśli na przykład ktoś traci widownię, bo już wszyscy wyszli, jeszcze jest kolejka do modlitwy, on mówi, przepraszam, jestem zmęczony, muszę jechać do hotelu. To znaczy, że ta osoba w ten sposób no już nie ma publiczności, może nie ma co przedłużać tej modlitwy. Jeżeli ktoś jest gotów z kimś się modlić i godzinę, i dwie, już wszyscy poszli do domu, on został jeszcze z jedną osobą i się dalej z nią modli, to znaczy, że traktuje człowieka poważnie, że traktuje człowieka z szacunkiem, któremu usługuje. Że jest zainteresowany człowiekiem, tą osobą, której usługuje, a nie sobą, pomimo swojego zmęczenia, czy pomimo innych jak gdyby ograniczeń, które ma. I to jest dla mnie ważny wyznacznik, traktowanie osoby, której się usługuje, z szacunkiem. Kolejna rzecz, której nie będę omawiał, ale która ma głębokie, istotne znaczenie, to jest szanowanie lokalnego przywództwa zborowego. Że osoba, która prowadzi usługę w danym zborze, nie panoszy się na zasadzie takiej, że stanęła za mikrofonem, już nic się nie liczy, bo ona teraz jest za mikrofonem i teraz może robić, co chce. To jest bardzo ważne, że ta osoba też uznaje i szanuje wolę lokalnych przywódców w zborze, jak gdyby chce poznać tą wolę, chce mieć jak gdyby jakąś współpracę razem z przywódcami. To świadczy o tym, że ta osoba rozumie, czym jest autorytet i że rozumie, co znaczy usługiwać pod autorytetem i konsultować coś z innymi, z autorytetem innych osób. A więc to też ma swoje głębokie, głębokie znaczenie. I na koniec myślę, że rzecz super ważna, super potrzebna, żebyśmy też na to mogli zwrócić uwagę, że Pan Jezus powiedział, i to jest bardzo ważne stwierdzenie, że drzewo poznaje się po owocu. Tak? Drzewo poznaje się po owocu. Więc kolejną rzeczą i miarą, którą należy przykładać do wszelkiej posługi, to jest zobaczyć szerzej owoc, ale szeroko zobaczyć owoc. Jaki owoc przynosi dana posługa? Co powoduje? Jakie są tak naprawdę realne owoce tej danej posługi? I teraz możemy powiedzieć tak, że takim realnym owocem może być na przykład to, czy uzdrowienie jest faktyczne, autentyczne, potwierdzone. Jeśli ono jest takie autentyczne, potwierdzone, to jest to owoc. Trudno powiedzieć, że nie jest, że jest to owoc. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że nie należy tylko tak jednokierunkowo patrzeć na owoc, że dotyczy to tylko kwestii uzdrowienia. Bo owoc w chrześcijańskim zrozumieniu biblijnym jest czymś szerszym, bo oprócz takiej sprawy jak uzdrowienie, tym też bardzo ważnym owocem jest to, czy czyjeś życie uległo zmianie, czy czyjeś życie się zmieniło, czy ktoś podjął jakąś decyzję ważną w kwestii własnego życia, czy to spowodowało, że faktycznie on chce się zbliżyć do Boga, czy to spowodowało to, że on faktycznie podjął coś, co było dla niego trudne, ale został przez Boga dotknięty. Duch Święty dotyka się człowieka, tak? To jest dla mnie znakiem działania Ducha Świętego, że on pracuje nie tylko w kwestii uzdrowienia, to jest ważne, ale pracuje też w sercach ludzi. I to są ważne owoce. A więc patrzymy na owoc. Jeżeli owoc jest dobry, owoc jest prawidłowy, owoc jest właściwy, to też należy, mimo pojawiających się, wiecie, kontrowersji, sobie musimy z nimi radzić. I chcę wam powiedzieć, ja wcale nie wzywam tutaj do jakiejś naiwności. Myślę, że chyba tak nie brzmi w tym, co mówię. Natomiast wzywam do tego, czy mówię o tym, że kontrowersje się mogą pojawiać. Dlatego, że tak było też w przypadku życia Jezusa, jego nauczania. Tak też było w przypadku służby Jezusa, że pewne jego działania, zachowania mogły być nieczytelne i niezrozumiałe dla ludzi, którym usługuje. Ale kiedy mamy do czynienia właśnie z takimi rzeczami, musimy patrzeć szeroko, tak? Całościowo musimy patrzeć. Wziąć pod uwagę wiele czynników. I też myślę, że trzeba mieć przynajmniej taką świadomość, że moje zrozumienie nie zawsze oznacza tak mówi Pismo. Zresztą to wiemy o tym. I wielokrotnie to widzimy. I wielokrotnie się z tym musimy zmagać i wielokrotnie musimy to dobrze przeżywać. Dobrze. I na koniec jedna taka jeszcze myśl na zakończenie. Czy już modliłeś się w swoim życiu tak? Panie, działaj jak Ty chcesz. Myślę, że wielu z nas się modliło już taką modlitwą. Panie, działaj jak Ty chcesz. Ale bardzo często ta modlitwa, jeżeli byśmy ją przeanalizowali, to wygląda: Panie Boże, działaj jak Ty chcesz, ale w ramach tego, co się mieści w mojej głowie. Tylko w tym, co się mieści w mojej głowie. Nie jest to uczciwe do końca. Modlitwa: Panie, działaj jak Ty chcesz, daje też nam takie otwarte serce, że my jesteśmy gotowi zmierzyć się z rzeczami, które wykraczają ponad nasze zrozumienie, ponad nasze myśli na jakiś temat. I jeśli, drodzy, i jeśli, mając do czynienia z rzeczami kontrowersyjnymi, będziemy do nich przykładać właściwą miarę, będziemy do nich przykładać właściwe, nie wiem, reguły, zasady, o których starałem się wspomnieć, jestem o tym przekonany, że Bóg będzie nas prowadzał w prawdę. Że Bóg będzie nam objawiał prawdę. Że Bóg będzie nas trzymał na dobrej drodze. Że Bóg będzie chronił, strzegł, będzie prowadził. Nie naiwność, ale otwarte serce też jest ważne. Bo w przeciwnym razie, tak jak wspomniałem wcześniej, nasz sposób widzenia może sprawić to, co stało się z pokoleniem czasów Jezusa. Że Jezus nie był w stanie przebić się do wielu poprzez ich schematy myślowe, jakie mieli na jakiś temat. I to, co głosił, to, co mówił, to, co czynił, pozostało na zewnątrz. Tyle może na dzisiaj w tym temacie. Chciałbym, żebyśmy się mogli pomodlić, dobrze? Żebyśmy mogli wstać, chwilę czasu spędzić modlitwę.